To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Wielu z nas mówi o psie czy o kocie. On się nudzi, kiedy długo leży bez zajęcia, albo mówimy, nie ma co robić. Ale czy to tylko potoczne porównanie, czy rzeczywiście zjawisko psychiczne u zwierząt? I o tym porozmawiam w wykładzie otwartym w radiu RMF24. Z nami na łączach znakomity gość, pan profesor Wojciech Pisula, Polska Akademia Nauk, psycholog porównawczy i etolog, autor prac eksperymentalnych z zakresu psychologii zwierząt. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, jak nauka definiuje nudę w kontekście zwierząt? Czy to jest tylko metafora, czy coś realnego?
To jest pojęcie teoretyczne, które ma całkiem długą historię. Dlatego, że ono jest po pierwsze wieloznaczne, ja dlatego tak unikam od razu jednoznacznego określenia, co to takiego jest ta nuda.
Tak.
Ale gdzieś tak w połowie wieku XX, kiedy w badaniach nad zachowaniem się zwierząt królowało takie podejście psychologii eksperymentalnej, taki behawioryzm lat 50. amerykański, i w trakcie tych badań zwierzęta pracowały jak szalone, naciskając na dźwignię, biegając w kołowrotkach w laboratoriach. Dominowało wówczas takie podejście, które zakładało, że zwierzę jest aktywne, jeśli czegoś potrzebuje. To znaczy, jeśli jest głodne, jeśli jest spragnione, jeśli poszukuje partnera seksualnego. W domyśle gdzieś było takie założenie, że jak te wszystkie ważne potrzeby biologiczne są zaspokojone, to w zasadzie powinniśmy obserwować brak aktywności. Tymczasem każdy z nas dzisiaj, jak tak sobie krytycznie spojrzymy na zachowanie na przykład naszych podopiecznych psów, czy kotów, czy innych zwierząt towarzyszących, łatwo zauważy, że zwierzęta są aktywne także wtedy, kiedy są syte, bezpieczne, I nie targają nimi żadne podstawowe popędy biologiczne. Czyli gdzieś tak w połowie wieku XX zaczął się przebijać do świadomości badaczy zachowania się zwierząt pogląd, że zwierzęta potrzebują do życia także czegoś, co nazywamy dopływem stymulacji. Potrzebują bodźców, a jak tych bodźców nie ma, to pojawia się deprywacja, którą możemy nazwać nudą.
Czyli podobnie jak u nas, panie profesorze.
Jak najbardziej. Tu jest daleko idące podobieństwo pomiędzy nami, a zwierzętami do nas podobnymi, bo jednak tu trzeba dodać, że inaczej będziemy traktowali koty, psy, czyli wysoko uorganizowane ssaki, chociaż nie tylko ssaki, także ptaki i niektóre gady, wiemy o tym, że są bardzo ciekawskie świata i potrzebują tej stymulacji. A inaczej jednak będziemy traktowali na przykład bezkręgowce, co do których nie mamy podstaw w tej chwili takich mocnych do tego, żeby sądzić, że ich zachowanie na przykład jest motywowane ciekawością. Więc jak mówimy o nudzie u zwierząt, to jednak mówimy o kręgowcach i jednak mówimy głównie o owodniowcach, czyli tych wyższych kręgowcach, u których te układy nerwowe są dosyć podobne do naszego, u których występuje taki ważny element układu nerwowego, jakim jest układ siatkowaty pnia mózgu, który reguluje właśnie to pojęcie, te procesy pobudzeniowe w tym układzie. I stąd prawdopodobnie bierze się podobieństwo wielu zachowań naszych i naszych podopiecznych. To znaczy, my jasno i bez wątpliwości możemy powiedzieć, że tak wysoko uorganizowane pod względem złożoności psychicznej zwierzęta, jak na przykład psy, potrzebują dużo stymulacji, które będzie uprzyjemniała im życie. Ona będzie im pozwalała żyć. I to zarówno w takim aspekcie, który moglibyśmy nazwać energetycznym, jak i w takim aspekcie informacyjnym. Bo każdy bodziec może pełnić taką dwojaką rolę. Po pierwsze pełni funkcję taką pobudzeniową, jak ja do Państwa teraz mówię, to jeżeli się jeszcze Państwu nie znudziłem, to w tym jest jakaś energia zawarta. To znaczy nasze układy nerwowe odbierają mój głos i przetwarzają to na jakiś poziom stymulacji, który troszkę podnosi nasz poziom pobudzenia. Ale dodatkowo wypowiadam słowa, które mają znaczenie, które przetwarzamy, które wkomponowujemy jakoś w swój system pojęciowy. Czyli to się dzieje na dwóch poziomach i zarówno zapotrzebowania na tą taką stymulację ściśle sensoryczną, energetyczną, pobudzeniową, jak i na znaczenie. Dzisiaj wiemy, że zwierzęta preferują na przykład zabawki, które są dosyć złożone, pozwalają na różnego rodzaju manipulacje, czyli nie chodzi tylko o sam kontakt z tym obiektem, ale także chodzi trochę o treść, o tą złożoność. Więc odpowiadając na to podstawę bardzo długo i za co przepraszam na to pana podstawowe pytanie, tak, wysoko złożone psychicznie zwierzęta nudzą się. Ta nuda jest ważnym elementem regulującym ich zachowania.
A jak odróżnić, panie profesorze, nudę od innych stanów, jak, nie wiem, spokój, odpoczynek, czy po prostu brak zainteresowania?
No, po pierwsze jest tak, że sam brak aktywności ruchowej nie oznacza braku aktywności psychicznej. Wszyscy wiemy i każdy opiekun psa wie, że pies śpi dużo, są to zwierzęta, które potrzebują dużo snu i że w trakcie tego snu to w tej ich głowie dużo się dzieje.
No i tak, czasami biegają przez sen. Często to obserwujemy.
Tak, popiskują, poruszają się. To znaczy, że ta ich psychika wtedy bardzo mocno pracuje. Ich układ, ich mózg konsoliduje ślady pamięciowe, przetwarza doświadczenia, które były nabyte w trakcie aktywnej fazy rytmu okołodobowego. Czyli on pracuje wtedy. To nie jest tak, że tam nie ma aktywności, tylko jest to aktywność innego rodzaju. Czyli odpoczynek nie jest nudą. Nuda implikuje, to pojęcie nudy implikuje, że zaczyna czegoś brakować. Zaczyna się pojawiać pewien dyskomfort, pewne napięcie, które zaczyna mieć taki znak awersyjny, to znaczy przedłużająca się nuda jest nieprzyjemna. Zarówno zwierzę, jak i człowiek zaczyna dążyć do redukcji tego napięcia. Człowiek dostarcza sobie stymulacji takiej, jaką wykształca jego rozwój kulturowy. Bierzemy książkę do ręki, zaczynamy czytać, włączamy telewizor, oglądamy wiadomości, idziemy na spacer.
Scrollujemy coś w telefonie, byleby
tak
tylko
jest,
zająć mózg.
Tak jest. Chociaż tak już chciałem tego uniknąć, bo to nie jest dobry pomysł, żeby
scrollować? Tak
ciągle do tego telefonu zaglądać, ale ma pan oczywiście rację, tak? To też jest jedna z tych form aktywności. No,
niestety to już taki odruch jest u wielu osób.
Tak, 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 absolutnie. Telefony nas uzależniają. Zwierzę nie ma takich możliwości. Zwierzę może zaspokoić potrzebę stymulacji, potrzebę informacji poprzez aktywność własną. Musi się poruszać. Musi przemierzyć jakąś przestrzeń, dostarczyć sobie nowych bodźców sensorycznych, powąchać, popatrzeć, pomanipulować. To jest to instrumentarium, które może użyć zwierzę, aby zaspokoić swoje potrzeby stymulacyjne. Koty mają troszeczkę przesunięte akcenty. One na przykład mogą dostarczyć sobie dużo stymulacji, obserwując. Są wzrokowcami, mają bardzo dobry system percepcyjny wzrokowy, w związku z tym o kotach wiemy, że mogą długo obserwować, długo wpatrywać się w pewien obszar i dostarczać sobie w ten sposób stymulacji. Psy nieco inaczej, muszą więcej węszyć, muszą zdobywać te informacje inaczej. Istnieje daleko posunięta taka gatunkowa specyfika, co poszczególne zwierzęta mogą robić, żeby dostarczyć sobie tej stymulacji, ale na pewno wysoko uorganizowane pod względem psychicznym zwierzęta tej stymulacji potrzebują dużo i one jej potrzebują naprawdę do życia. To nie jest kaprys, to nie jest fanaberia. One potrzebują tej stymulacji do dobrego funkcjonowania.
Panie profesorze, a jakie konkretne badania pokazują, że zwierzęta mogą wykazywać oznaki nudy? No na przykład, nie wiem, eksperymenty z takim monotonnym środowiskiem?
Na szczęście tych badań w tej chwili już wiele się nie prowadzi. Kilkadziesiąt lat temu one były niezbędne do tego, żebyśmy czegoś się nauczyli. Myślę, że spora część tych badań w tej chwili zostałaby już przez współczesne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach oprotestowane, jako takie, których nie ma powodu powtarzać, bo sporo już wiemy. No, myślę, że takim badaniem, które można tutaj przytoczyć, które dosyć powinno podziałać na naszą wyobraźnię, było badanie przeprowadzone przez takiego amerykańskiego badacza Roberta Butlera na rezusach. On przeprowadzał taką manipulację polegającą na tym, że zamykał takiego rezusa w takiej klatce, w takim pudle, gdzie było jedzenie, było picie, ale nie było nic więcej. Czyli było to bardzo ubogie takie pod względem stymulacyjnym środowisko. Było w tym pudle małe okienko, przez które ten rezus mógł wyglądać na zewnątrz. No i zgadnijmy, co ten rezus robił przez większość swojego czasu, który tam spędzał.
No gapił się na to, co jest za tym pudełkiem.
Na zewnątrz, oczywiście. Wyglądał przez okienko. Proszę Państwa, tak prosty eksperyment. Dzisiaj moglibyśmy sobie powiedzieć te 70 lat po tym eksperymencie prymitywne. Ale jakże ważny, pokazujący, bo przecież nie ma lepszej miary siły motywacji i u ludzi, i u zwierząt niż obserwacja zachowania.
Tak.
Jeżeli zwierzę poświęciło tyle czasu na to, żeby wyglądać przez to okno, to znaczy, że to była bardzo silna motywacja. Oczywiście manipulowano różnymi obiektami za tym oknem. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że bardzo ulubionym takim obiektem obserwacji była kolejka elektryczna. Taka zabawkowa kolejka elektryczna, jak ona tam jeździła za tym oknem, to ten rezus się tam wpatrywał i wyglądało na to, że całkiem jest mu dobrze.
Panie profesorze, a czy naukowcy mogą w jakiś sposób obiektywny mierzyć nudę? Jakie metody się stosuje?
Nie ma lepszych miar niż realne, prawdziwe zachowanie. Jeżeli człowiek lub zwierzę zaczyna podejmować działania, zaczyna być aktywny w kierunku dostarczenia sobie stymulacji, to znaczy, że ta siła motywacyjna tej nudy przekroczyła ten próg krytyczny, w którym to zachowanie zostaje uruchomione. Jeżeli nudząc się zdobywamy się na wysiłek zebrania się w sobie, wstania z fotela czy z kanapy i sięgnięcia po książkę, to znaczy, że mieliśmy wystarczająco wysoki poziom motywacji do dostarczenia sobie tych bodźców, żeby ten wysiłek i tą pracę wykonać. Zwierzę zaczyna być aktywne zgodnie ze swoim wzorcem behawioralnym gatunkowym. Czyli na przykład pies zaczyna przemierzać przestrzeń i wężyć. Jeżeli te bodźce okażą się niewystarczające, to deprywacja nie będzie redukowana. Może zacząć eksperymentować z różnymi rzeczami, na przykład podgryzać różne obiekty. Czyli zaczyna dostarczać sobie stymulacji, a warto przy tej okazji powiedzieć, że najfajniejsza stymulacja, taka najbardziej nagradzająca, to jest ta, która się pojawia w wyniku naszej własnej aktywności. Jeżeli pan w pierwszej części naszej rozmowy przywołał przykład sięgnięcia po telefon,
tak,
to ja zawsze, gdy studentów pytam, dlaczego oni tak w trakcie mojego wykładu patrzą w te telefony, no i oczywiście wprawiam w kłopotliwą sytuację tych moich słuchaczy, no to oni tam zwykle opowiadają, że to takie informacje, że szukają, że czekają na jakąś wiadomość. To są racjonalizacje. My pukamy w ekran telefonu, bo jak my wykonamy ten ruch, to on się zaświeci.
Czyli coś się już dzieje.
Tak jest. Zmiana stymulacji, która jest zmianą wywołaną przez naszą aktywność ruchową, jest bardzo nagradzająca. To jest jeden z kluczowych aspektów tego uzależniania nas przez telefony. Tak? Znaczy one są bardzo wrażliwe, bardzo reaktywne, dostarczają nam urozmaiconej stymulacji ze względu na to, że my się poruszymy, dotkniemy, przejedziemy palcem po tym ekranie. To jest bardzo taki podstawowy mechanizm nagrody, przyjemności, dostarczenia sobie łatwo stymulacji. I zwierzęta robią to samo. Tak? Znaczy od lat 50. ubiegłego wieku wiemy, że zwierzęta dostarczają sobie bodźców w wyniku własnej aktywności ruchowej. Na przykład ciemnolubne szczury. Zwierzęta, które generalnie nie lubią jasnych, otwartych przestrzeni, raczej preferują ciemne zakamarki. Jeżeli im się zaaranżuje takie pomieszczenie doświadczalne, w którym naciśnięcie na dźwignię będzie włączało światło, to one to zrobią.
Nawet ciemnolubne.
Oczywiście. Dlaczego? Bo zmiana w dopływie stymulacji, która jest zmianą wywołaną naszą własną aktywnością, jest przyjemna.
I co nam to mówi o ich potrzebach, panie profesorze?
Ano to, że mają zapotrzebowanie na stymulację sensoryczną. Mhm. Że to nie jest tak, że one tylko uciekają przed zewnętrznym światem, ale to, że one sobie dostarczają tej stymulacji. Mhm. Że podejmują działania, które z jakiegoś powodu są dla nich nagradzające. No, dzisiaj wiemy, że stymulacja sensoryczna wywołana naszą własną aktywnością jest przyjemna. Ja takie podstępne pytanie zadam. Czy ktoś z nas na pewno nigdy nie popstrykał sobie światłem, prawda, włącznikiem na ścianie w pomieszczeniu? Jednym z przyjemniejszych aspektów tego doświadczenia jest ten wpływ. Aha. Ten wpływ, jaki
sprawczość,
mamy na otoczenie. A medium, które tej sprawczości nam tutaj dostarcza, jest stymulacja sensoryczna. Mhm.
No popstrykał na pewno, panie profesorze.
No ja zdecydowanie. Ja nie wierzę w to, żebyśmy mogli łatwo znaleźć tutaj kogoś, kto nigdy by tak nie poeksperymentował w swoim życiu.
A jeżeli nie z jakąś żarówką w mieszkaniu czy w domu, to na pewno na przykład z latarką, prawda?
Z latarką, tak, z potencjometrem w radiu, w odtwarzaczu ciszej, głośniej, włączyć, wyłączyć. Nie ma takich cudów.
Pozdrawiamy serdecznie naszych sąsiadów. Panie profesorze, a jakie są największe ograniczenia badań nad nudą u zwierząt? Czy to jest kwestia, nie wiem, metodologii, czy interpretacji zachowań? Pan wspominał o tym rezusie, o tym eksperymencie.
No, dzisiaj myślę, że w ogóle jesteśmy ostrożniejsi, eksperymentując na zwierzętach. I to dobrze. Wbrew temu, co czasem się sądzi, jednak taka odpowiedzialność za zwierzęta, które służą nauce, rośnie. Znaczy jest to, ta postawa się upowszechnia. W związku z tym coraz mniej takich eksperymentów, powiedziałbym, lekce sobie ważących samopoczucie czy dobrostan zwierząt się przeprowadza. Raczej się tego unika. No więc, żeby wywołać taką deprywację sensoryczną, bo tak pewnie byśmy w tym żargonie teoretycznym nazwali nudę, no trzeba mieć ważne powody. I dopiero przy stwierdzeniu takich ważnych powodów, dlaczego nam ta manipulacja jest potrzebna, taki eksperyment można przeprowadzać.
No rozumiem, że naukowcy mieli ważne powody.
Kiedyś tak. Kiedyś tak, ale od momentu, kiedy wiemy, że to zjawisko występuje i że ono obniża dobrostan zwierząt, no to trzeba mieć poważniejsze powody, dla których chcielibyśmy to stosować. Raczej staramy się, ci, którzy interesują się zachowaniem zwierząt, a nie budują jakieś mniej lub bardziej trafne modele medyczne zwierzęce, staramy się to robić tak, żeby operować w paśmie stymulacji i manipulacji eksperymentalnych, takich, które będą dla zwierząt znośne po prostu, nie będą jakoś tam awersyjne czy nieprzyjemne.
To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytam, czy zwierzęta rzeczywiście się nudzą, jak to rozpoznać. I z nami cały czas na łączach pan profesor Wojciech Pisula, Polska Akademia Nauk. Panie profesorze, czy ta nuda, o której pan profesor mówił, ma konsekwencje dla zdrowia i dla zachowania zwierząt domowych, na przykład właśnie tych psów czy kotów? Co możemy zaobserwować sami na przykład, panie profesorze? Bo czasami mówimy, że pies jest niewybiegany, prawda?
I pewnie czasami to jest prawda. Mhm. Pytanie, czy za każdym razem jest to prawda. Bowiem w tym, co nazywamy takim zapotrzebowaniem na stymulację sensoryczną, występują spore różnice indywidualne. Są wśród nas jednostki. Jak ja mówię wśród nas, to mam na myśli tak samo ludzi, jak i te wysoko organizowane zwierzęta. Jednostki, są wśród nas jednostki, które potrzebują tej stymulacji bardzo dużo i są takie, które potrzebują jej mniej. Więc ta nuda jest bardzo takim doświadczeniem indywidualnym. Mhm. Znaczy to wynika z tej takiej transakcji między organizmem a środowiskiem.
Mhm. Czyli to nie zależy tylko i wyłącznie na przykład od rasy psa, czy na przykład rasy kota, tak? Tylko to jest bardzo indywidualne.
Bardzo przeszacowujemy tak zwane opisy ras w przewidywaniu zachowania jednostki. Aha. To hodowcy zwykle przeszacowują rolę czynnika genetycznego.
Bo na przykład Border Collie, przepraszam panie profesorze, że przerwę, mówi tak. Się, że rasa Border Collie to jest taka rasa psów wspaniałych, które muszą biegać. I w związku z czym one w takich warunkach, no powiedzmy, no zwłaszcza tych miejskich, czy podmiejskich, czy wiejskich, one muszą gdzieś biegać, żeby mieć zajęcie.
Ja nie neguję istnienia różnic międzyrasowych, ale w obrębie ras na pewno będziemy zaobserwowali wielkie różnice indywidualne, na ogół niedoceniane. Więc ta nuda jest wynikiem tego zderzenia indywidualnego osobnika, który ma określone potrzeby stymulacyjne, z tym, co to środowisko mu dostarcza. I jak zwykle jest tak, że wszystko zależy od dawki.
Tak.
Element taki trochę potocznie zwykłej, codziennej nudy może być całkiem adaptacyjny. Dlatego, że może być na przykład okolicznością, która sprawia, że i zwierzę, i człowiek podejmuje jakąś aktywność własną. Trochę brakuje mi bodźców, zaczynam się dookoła siebie rozglądać, czymś trzeba się zająć, coś przeczytać, coś obejrzeć. To jest element rozwojowy. Jeżeli środowisko nie pozwala na podjęcie takich aktywności, to zaczynają się kłopoty.
No właśnie, środowisko. Panie profesorze, a jak ta monotonia wpływa na przykład na zwierzęta w zoo? Czy to może prowadzić do jakichś stereotypowych zachowań?
To jest jeden z powodów. Jest bez wątpienia ogrody zoologiczne, mimo wielu wysiłków, które tam się podejmuje, bo trzeba docenić te wysiłki, które są tam podejmowane, no nie są środowiskiem, które jest w stanie zapewnić właściwe warunki utrzymania dużej liczby zwierząt tam przetrzymywanych. Dlaczego? No, jeżeli na przykład mówimy o zwierzętach, które w warunkach naturalnych przemierzają wielkie przestrzenie, no to ta deprywacja aktywności ruchowej własnej jest z definicji bardzo duża. Bardzo łatwo w związku z tym zaobserwować u tych zwierząt zachowania, które wyglądają jak stereotypie. One czasami stereotypiami są, ale czasami są po prostu formą no, wychodzenia tych swoich kilometrów, które w warunkach naturalnych to zwierzę by pokonało. Więc ogród zoologiczny jest dosyć, powiedziałbym, złożonym zagadnieniem. I u niektóre zwierzęta można utrzymywać w ogrodach zoologicznych i te warunki środowiskowe nie będą złe, ale dla dużej liczby zwierząt to nie jest dobre miejsce życia.
A czy świadomość, panie profesorze, problemu nudy powinna zmienić sposób, w jaki traktujemy, nie wiem, nawet hodujemy, czy trenujemy zwierzęta?
Bez wątpienia. Tutaj powiem rzecz, która sprawi, tak mówiąc potocznie, pewnie podpadnę niektórym miłośnikom zwierząt. Bo dosyć dobrym lekarstwem na nudę jest element pracy. Na przykład szkolenia. To nie jest tak, że szkolenie zwierząt jest jakby z definicji skierowane przeciwko nim. Nie. Dobre szkolenie, jak mam na myśli dobre szkolenie, to szkolenie oparte na nagrodach. Szkolenie oparte także na nagrodach niekoniecznie takich podstawowych biologicznych, czyli no, w ramach prowadzonego przeze mnie studium psychologii zwierząt zawsze staram się przekonać moich słuchaczy, że większość zwierząt, które szkolimy, są zdolne do przyjmowania nagród społecznych. Nie trzeba nagradzać smaczkiem, nie trzeba koniecznie dawać cukierka. Można nagradzać słowem, można nagradzać głaskiem. I tego rodzaju szkolenie dostarcza urozmaiconej stymulacji i dostarcza doświadczeń sprawczości zwierzęciu. Innymi słowy, jest bardzo dobrym lekarstwem na nudę. Także z nudą zwierzęcą możemy sobie radzić, pod warunkiem, że jesteśmy gotowi na to poświęcić trochę własnego czasu i własnego wysiłku.
Czyli rozumiem, że taka stymulacja środowiskowa, panie profesorze, no, na przykład te zabawki, te różnorodne bodźce, o których pan profesor mówił, to może zmniejszyć nudę, poprawić dobrostan, tak? I to działa
jak
w praktyce.
Jak najbardziej. Prawidłowo stosowane, żeby zwierzę miało szansę uzyskać ten sukces, a jednocześnie musiało w imię tego sukcesu trochę popracować. Świetne rozwiązanie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Mam nadzieję, że słuchacze się nie nudzili i mam nadzieję, że już teraz wiemy, jak postępować z naszymi ulubieńcami, żeby one się nie nudziły, żeby zadbać jeszcze lepiej o ich dobrostan. A gościem Radia RMF 24 był pan profesor Wojciech Pisula, Polska Akademia Nauk, psycholog porównawczy i etolog, autor prac eksperymentalnych z zakresu psychologii zwierząt. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Pewnie wielu z nas teraz wyjdzie na spacer ze swoimi pupilami, pogłaszcze swoje koty, weźmie na kolana, a
tak
wszystko
jest
po to, żeby nasze zwierzaki cudowne się nie nudziły.
Fantastycznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dobrego wieczora.